Umiłowani bracia i siostry, czcigodni bracia w kapłaństwie i drogie siostry i bracia we chrzcie świętym, wszyscy uczestnicy i uczestniczki tej wspaniałej historycznej uroczystości pobłogosławienia, poświęcenia tej ślicznej świątyni, sanktuarium błogosławionego Jana Pawła II w Łagiewnikach, a także wyrażenia wdzięczności Bogu za wierną służbę kapłańską i biskupią obecnych tu jubilatów. Dostojni, drodzy, złoci i srebrni jubilaci. Księże kardynale Stanisławie, metropolito krakowski, księże biskupie Janie i wszyscy bracia, przyjaciele z tego samego rocznika na naszej drodze do kapłaństwa. I dostojni srebrni jubilaci, księże biskupie Janie, który wraz z księdzem kardynałem Kazimierzem Nyczym, arcybiskupem krakowskim, obchodzisz 25-lecie konsekracji biskupiej, a ksiądz kardynał Kazimierz świętuje także 40-lecie święceń prezbiteratu, które to święcenia przyjął 13 maja 1973 roku w Kaniowie, niedaleko starej wsi, skąd pochodzi. I ty, drogi księże biskupie Grzegorzu, który świętujesz 25-lecie swych święceń, a także ty, drogi księże biskupie Damianie, który obchodzisz 20-lecie święceń prezbiteratu. I wy, drodzy jubilaci, goście, złoci jubilaci, księże biskupie Kielecki Kazimierzu Ryczan i księże biskupie Antoni Dydyczu, biskupie Drohiczyński. Czcigodni księża kardynałowie, arcybiskupi i biskupi zgromadzeni na kolejnej konferencji Episkopatu z jej przewodniczącym księdzem arcybiskupem Józefem Michalikiem, metropolitą przemyskim, i księdzem arcybiskupem Józefem Kowalczykiem, prymasem Polski, a także drodzy nasi profesorowie, księże kardynale Franciszku Maharski i obecny tu drogi księże kardynale Marianie Jaworski. Wy od początku wprowadzaliście nas na drogę kapłaństwa. I z wielką radością, wdzięcznością przyjmujemy wybór Krakowa właśnie na tę konferencję Episkopatu, którą przeżyliśmy. Jest to wyraz czci błogosławionego Jana Pawła II i szacunek wobec Kościoła krakowskiego i jego pasterzy. I jest to, że tak powiem, świąteczny wyraz naszej współpracy dla dobra Kościoła i atmosfery, jaka na co dzień jest między nami. I dostojnie goście, którzy przybyliście z wielu miast świata. Jest także tutaj rodak nasz, ksiądz kardynał Stanisław Rełko z Rzymu. I przedstawiciele władzy prezydenckiej, państwowej, parlamentarnej, delegaci samorządów terytorialnych, miasta Krakowa i województwa krakowskiego, reprezentanci krajowych i zagranicznych placówek, w tym dyplomatycznych placówek, instytucji oraz organizacji, czcigodni bracia diecezjalni i zakonni, drogie siostry zakonne, klerycy, umiłowani bracia i siostry, wy wszyscy, którzy zostaliście wymienieni i niewymienieni, bo najważniejsze to jest tutaj, jeżeli jesteśmy wspólnie, modlimy się, patrzymy na siebie, poznajemy się wzajemnie i wszystkie nasze sprawy składamy w ręce wszechmogącego i miłosiernego Boga. Tak bardzo liczne poczty sztandarowe i wy w ludowych, pięknych strojach, co jest wyrazem kultury naszej i innych ziem, którzy tu jesteście, i wy, drodzy żołnierze. Wszystkich was witam serdecznie i witam również krewnych i przyjaciół naszych dostojnych jubilatów. Wszystkich gorąco pozdrawiam i proszę o modlitwę w intencji Kościoła Krakowskiego, w intencji jego pasterza, księdza kardynała Stanisława, najbliższych współpracowników i oczywiście w intencji całego Kościoła w Polsce i na świecie. Pamiętajmy o modlitwie, o zmarłych kolegach kursowych, naszych rodzicach i krewnych, o wszystkich wspierających nas od początku formacji kapłańskiej, biskupich, rektorach naszych, ojcach duchownych, wychowawcach i wykładowcach. Modlimy się za kapłanów i wiernych spotkanych na naszej drodze kapłańskiej posługi w minionym półwieczu. Ileż przekazali nam cennych pouczeń i dobrych przykładów, jakże nie wspomnieć przy okazji tak wspaniałej uroczystości księdza arcybiskupa Eugeniusza Baziaka, męczennika czasów stalinowskich oraz błogosławionego oczywiście Jana Pawła II, który był naszym wspaniałym młodym profesorem, a potem biskupem, papieżem, a nade wszystko ojcem. To z jego rąk dokładnie 50 lat temu, dokładnie, przyjęliśmy święcenia kapłańskie w katedrze na Wawelu. Drodzy młodzi przyjaciele, te słowa, od których Jan Paweł II rozpoczynał każde przemówienie do młodzieży, najlepiej oddają jego stosunek do młodego człowieka. Byli i są mu oni najbliżsi. Pokładał w nich nadzieję i był i jest dla nich najlepszym przyjacielem i ojcem i zachęca do trudnej, ale pięknej pracy nad sobą. I zarówno jako papież, ale już jako wikariusz, a potem młody profesor i pasterz następnie Kościoła Krakowskiego, poświęcał młodzieży swój czas, otaczał troską i sercem pełnym wiary, nadziei i miłości. I sami tego doświadczyliśmy, bo jako młody kapłan był naszym profesorem, powtarzam, od pierwszego roku studiów teologicznych. I właśnie bardzo troszczył się o nasze powołanie kapłańskie i jego owoce. Do dziś wspominamy, jak przed wykładem pytał się: chłopcy, coście dzisiaj jedli na śniadanie? Co czytacie? Gdzieście byli? Jak się czujecie? A potem czytał nasze nazwiska, patrzył się na każdego, starał się zapamiętać i śmiejąc się mówił: jeśli myślicie, że was zapamiętam, to się mylicie. A w każdy piątek przychodził do seminarium i odbywał drogę krzyżową wzdłuż stacji, jakie były na korytarzu seminarium, a na oknie zostawiał swój płaszcz i kiedy się oddalał nieco od pierwszej stacji, podchodziliśmy po kryjomu i patrzyliśmy na ten starty, stary bardzo płaszcz i dotykaliśmy go. Moi drodzy, starał się ochraniać młodych ludzi przed ateistyczną indoktrynacją i zgubnymi drogami życia. Dawał odpowiedź na uniwersalne pytania, wyzwania i problemy, które najbardziej niepokoją właśnie młodego człowieka. Przede wszystkim starał się dawać odpowiedź wyczerpującą na pytanie, jaki jest sens istnienia, o roli wiary, a więc o Bogu. I ogromnie leżała mu na sercu sprawa możliwości, jak mówił, ludzkiego serca, a więc czystych uczuć budzących się między kobietą i mężczyzną. Ukazywał kierunek i wymiary miłości oblubieńczej, rodzinnej, po prostu ludzkiej miłości, której źródłem jest Bóg. Starał się kierować wzrok młodych ludzi poza horyzont doczesności, kreślić plan na życie zgodne z prawem naturalnym wpisanym w człowieka i objawionym planem Bożym. Wskazywał drogi, jakimi należy iść ku pełni człowieczeństwa i ostatecznym przeznaczeniom, a więc drogi świętości. Jakżeż wymowne są słowa, jakie wypowiedział do młodych w czasie pierwszego spotkania z nimi niecały miesiąc po wyborze na stolicę Piotrową. Dziękuję wam, mówił, dziękuję wam gorąco za to, że przyszliście mnie odwiedzić, przynosząc mi cenny dar waszej młodości, waszych oczu pełnych radości i życia, waszych twarzy jaśniejących ideałami. I w czasie tego pierwszego spotkania pragnę wyrazić wam, oprócz intensywnych moich uczuć miłości, moją nadzieję. Tak, moją nadzieję, ponieważ wy stanowicie obietnicę jutra. Wy jesteście nadzieją Kościoła i społeczeństwa. I tak wpisał się głęboko w każde pokolenie. I dziś, drogie siostry i drodzy bracia, w tym wyjątkowym dniu obecności Episkopatu Polski został poświęcony ten nowy, wspaniały kościół błogosławionego Jana Pawła II w krakowskim centrum Nie lękajcie się. Możemy powiedzieć, że przed 2 laty błogosławiony Jan Paweł II symbolicznie powrócił do Krakowa w znaku relikwii krwi uroczyście wprowadzonych do tego sanktuarium. Dotychczas wierni modlili się przez jego wstawiennictwo w kościele relikwii, a od dziś będą się modlić w tym nowo poświęconym kościele. Wzniesiony został na planie ośmioboku charakterystycznego dla stylu architektury Rzymu i Krakowa. Jego wnętrze ozdabia mozaika, dzieło ojca Marko Iwana Rupnika, jezuity, znanego na całym świecie artysty słoweńskiego pochodzenia. To wielce symboliczne, że do tego kościoła prowadzą drzwi przedstawiające postać błogosławionego Jana Pawła II, któremu towarzyszą święci i błogosławieni wyniesieni przez niego do chwały ołtarzy. Wszystkim, którzy to dzieło wspierają modlitwą, czynem i ofiarą i dzięki którym tu dzisiaj jesteśmy na tej uroczystości, z całego serca dziękujemy. Inicjatywa powstania papieskiego centrum Nie lękajcie się została podjęta przez księdza kardynała Stanisława Dziwisza, duchowego syna Karola Wielkiego Jana Pawła II i najbliższego współpracownika i sługę. Drogi Stanisławie, nie zapomnę nigdy tego dnia, kiedy jako młodzi kapłanie byliśmy już jeszcze raz w seminarium, by kontynuować studia, a także pomagać młodym, najmłodszym klerykom z pierwszego roku na drodze przygotowania się do kapłaństwa i kiedy zostałeś właśnie zamianowany, wezwany jako kapelan Karola Wojtyły i wychodziliśmy razem z seminarium duchownego, pomagałem ci nieść walizkę i byliśmy ogromnie wzruszeni, prawie aż do łez. I któż mógł wtedy pomyśleć, że to był początek nowej twojej drogi, że kardynał Karol Wojtyła usiądzie na tronie papieskim, na tronie świętego Piotra Apostoła i ty mu będziesz towarzyszył na wszystkich jego drogach o każdym czasie i że po przejściu wszystkich dróg Kościoła i świata razem z nim powrócisz tu do Krakowa jako jego drugi następca i jako arcybiskup krakowski i kardynał. Jakże wspaniała jest wola Boża i historia tych, którzy otworzą swoje serce na jego łaskę, pokonują trudności i z ufnością idą naprzód. I 2 stycznia właśnie 2006 roku podjęta została decyzja tej budowy, tego wszystkiego, tej świątyni i tego wszystkiego, na co patrzymy. A budowa rozpoczęła się jesienią 2008 roku na terenie dawnych zakładów sodowych Solwaj, a więc w miejscu związanym z latami młodości Karola Wojtyły. W 2002 roku Jan Paweł II mówił: do dzisiaj pamiętam tę drogę, która prowadziła z Borku Fałęckiego na Dębniki, którą odbywałem codziennie, przechodząc na różne zmiany w pracy, przychodząc w drewnianych butach. Jak można było sobie wyobrazić, że ten człowiek w drewniakach kiedyś będzie konsekrował Bazylikę Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Dziękujemy dobremu Bogu, że w nieskończonej miłości wybrał Łagiewnickie Wzgórze na miejsce objawienia Bożego Miłosierdzia i rozwijający się kult błogosławionego Jana Pawła II. Na naszej pielgrzymiej drodze do domu Ojca potrzebujemy Miłosierdzia Bożego, wstawiennictwa błogosławionego Jana Pawła II. Łagiewniki są wyjątkowym miejscem, które Bóg obrał, aby ludzie doświadczali Jego nieskończonego miłosierdzia. Tak jak święta Faustyna, chcemy wyznać raz jeszcze, że nie ma dla człowieka innego źródła nadziei niż miłosierdzie Boga. To wyznanie jest tak potrzebne w naszych czasach, gdy człowiek traci rozeznanie dobra i zła. Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście. I wszyscy powinniśmy być właśnie świadkami Bożego miłosierdzia. I takim świadkiem był i pozostanie na zawsze właśnie błogosławiony, a wnet już święty Jan Paweł II. To przesłanie o Bogu bogatym w miłosierdzie było szczytowym rozwinięciem jego pontyfikatu, a zawierało się właśnie w słowach tutaj utrwalonych: nie lękajcie się. Mamy się nie lękać, bo bogactwo Bożego miłosierdzia jest większe od zła obecnego w świecie, od zła, które dostrzegamy w życiu społecznym i osobistym. Nie ma w świecie takiego zła, nieprawości, grzechu, zbrodni, którego nie można zatopić w oceanie Bożego miłosierdzia, mawiała święta Faustyna. I świadomość tego rodzi w sercu człowieka nową nadzieję i ufność. Tak wielka miłość, tak głęboka miłość Boga względem nas, miłość, która nie zawodzi, zawsze chwyta nas za rękę i nas podtrzymuje, podnosi i prowadzi, powiedział niedawno papież Franciszek. I w takim duchu dokonaliśmy poświęcenia tej świątyni dedykowanej błogosławionemu Janowi Pawłowi II, która obok Bazyliki Bożego Miłosierdzia stanowi ważne miejsce dla pobożności współczesnego człowieka. Można powiedzieć, że od błogosławionego Jana Pawła II droga będzie prowadzić do tronu miłosierdzia Bożego i odwrotnie, od Bożego miłosierdzia do Jana Pawła II, wielkiego świadka miłosierdzia Bożego, który tę iskrę zapalaną przez Boga w świętej Faustynie ubogacił nią cały Kościół i ubogacił cały świat, wszystkich ludzi dobrej woli. A Tobie, drogi biskupie Janie, powierzył pasterską troskę nad tutejszym sanktuarium Bożego Miłosierdzia i nad tym wszystkim, czego ono jest znakiem i wyrazem. Umiłowani bracia i siostry, gdy poświęcamy nową świątynię, przywołujemy słowo proroka Izajasza. O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu: Twój Bóg zaczął królować. I zwiastunem głoszącym zbawienie współczesnemu światu był właśnie Jan Paweł II, apostoł Bożego Miłosierdzia. I mamy przed oczyma jego niezwykłe dzieła, który dokonał tu na ziemi i wciąż dokonuje w niebie. Odegrały one decydującą rolę w dziejach współczesnego Kościoła i wytyczyły drogę na przyszłość. Zwróćmy uwagę na podstawowy rys osobowości Jana Pawła II, patrona tej nowej, pięknej świątyni. Było to wielkie umiłowanie Boga i człowieka. Mówił: miejcie odwagę żyć dla miłości, Bóg jest miłością. On naprawdę żył wezwaniem dzisiejszej Ewangelii: to jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. I wiedział doskonale, że trwanie w miłości Chrystusa polega na zachowaniu przede wszystkim Jego przykazań. Tylko wtedy zasługujemy na miano przyjaciół Chrystusa, napominającego: Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. I dla Jana Pawła II przykazanie miłości Boga i bliźniego stanowiło integralną całość. Kochał Boga tak dalece, że w świetle natchnień Ducha Świętego i łaski Bożej realizował wszystkie swoje zamierzenia i podejmował wszelkie decyzje. Przykazanie miłości może w pełni być zrealizowane i zrealizuje go ten, kto żyje w głębokiej relacji z Bogiem. Tak jak dziecko staje się zdolnym do kochania, wychodząc z dobrych relacji z matką i ojcem. Bardziej niż przykazaniem, miłość jest darem, rzeczywistością, którą Bóg pozwala nam poznać i doświadczyć. Jeśli miłość Boga zapuściła w nas głębokie korzenie, to jest on w stanie kochać nawet tych, którzy na to nie zasługują. Tak jak to właśnie czyni Bóg względem nas. Otwierając się na drugiego takim, jakim jest, wychodząc mu na spotkanie, otwieramy się także na poznanie Boga, na to, że On jest dobry. Miłość Boga i miłość bliźniego są nierozłączne i są ze sobą wzajemnie powiązane. I święcimy tę nową świątynię, gdyż jesteśmy przekonani, że jest to szczególne miejsce, które wybrał Bóg, aby przedstawiennictwo błogosławionego Jana Pawła II obdarzać nas łaską, przebaczeniem, udzielać nam swojego miłosierdzia. Ufamy, że będzie on prawdziwą szkołą miłości. To właśnie tutaj, w eucharystycznej ofierze, Jezus Chrystus będzie uczył istnienia na sposób daru dla Boga i bliźnich. Będzie też uczył, że większa jest radość w dawaniu niż w braniu. Świątynia Pańska jest wreszcie domem, w którym, jak pisał jeden z autorów, można sen o Bogu wyśnić. I w tej świątyni można wyśnić nie tylko sen o Bogu i Bożej Rodzicielce, ale także sen o błogosławionym Janie Pawle II. Sen wyśniony w tym świętym miejscu będzie zawsze w duchu wiary, nadziei i miłości, snem realnym i błogosławionym. Bo trzeba to jasno stwierdzić, iż całe nasze życie, zwłaszcza życie kapłańskie i biskupie, przebiegało niejako w blasku, w Jego blasku, ale co najważniejsze, pod opiekuńczymi Jego skrzydłami. Drodzy jubilaci, gdy przyjmowaliśmy święcenia, świat był inny. Otrząsał się po okrucieństwach II wojny światowej, zrzucał z siebie ciężar stalinowskich rządów. Walka z Kościołem nie ustawała. Ze szkół usunięto lekcje religii, inwigilowano kapłanów i wiernych, szydzono ze świętości, a ludzi wierzących spędzano na margines życia społecznego. Ale był to również czas soborowej odnowy Kościoła. Tuż po zakończeniu soboru obchodziliśmy tysiąclecie chrztu Polski i wiele się w Kościele w tym okresie zmieniało. Zwołaniem papieża Pawła VI, że winniśmy dążyć do utworzenia Kościoła miłości, Ecclesia Caritatis, jakże pięknie współbrzmiała zachęta prymasa tysiąclecia, sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego do realizowania w Kościele w Polsce społecznej krucjaty miłości. I wśród tylu trudności wydawało się nam niekiedy, że łódź Kościoła jest pełna wody, ale Pan był w niej obecny i prowadził ją w bezpiecznym kierunku. I te niezapomniane lata nadal nas wzruszają i umacniają w ufności Bogu pod opieką Przenajświętszej Matki. I nadeszła wreszcie nieoczekiwana, można powiedzieć, chwila, kiedy Bóg powołał nas do pełnienia posługi biskupiej w powierzonych nam kościołach partykularnych. I jedynie ufając bezgranicznie w Jego moc, zdając się na Niego, mogliśmy wtedy powiedzieć tak. Bóg wezwał nas, abyśmy stali się Jego bliskimi współpracownikami w realizacji powszechnego planu zbawienia i powierzył nam troskę o Kościół, o nową ewangelizację na drogach kończącego się drugiego oraz rozpoczynającego się trzeciego tysiąclecia. W ciągu 50 lat, drodzy przyjaciele, od naszych święceń w świecie i w kraju zmieniło się niemal wszystko, ale pozostała miłość oraz wierność do Chrystusa i Jego Kościoła. Któż z nas mógł pomyśleć, że wraz z pontyfikatem Jana Pawła II zmieni się sytuacja społeczno-polityczna w Polsce i na świecie? To papież Benedykt XVI powiedział, że Jan Paweł II odwrócił z siłą giganta, siłą, którą dał mu Bóg, tendencję, która mogła się wydawać nieodwracalna, a było nią zamykanie się na Chrystusa, jedynego Pana i Zbawiciela. I oto stoimy przed nowymi trudnościami i nowymi problemami, ale Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj, dziś i jutro i zawsze, i to nam daje pewność, wskazuje drogę ku przyszłości, która nas czeka. I jubileuszowa chwila wspomnień, chwila wdzięczności i przeproszenia za słabości jest także chwilą nadziei, za którą dziękujemy Bogu słowami psalmu In te domine speravi, non confundar in eternum. I dzisiaj dziękując Bogu za ogromną pracę w służbie Kościołowi naszych drogich jubilatów i was wszystkich tu obecnych, życzymy z serca wszelkich łask Bożych, długich lat życia w zdrowiu i wiele pasterskiej radości, a przede wszystkim pełnienia woli Bożej i jak najlepszych jej owoców. I Matce Najświętszej zawierzamy te lata posługiwania, jakie z Bożej opatrzności nam jeszcze zostały. I niech za nami wszystkimi wstawia się święty Stanisław, biskup i męczennik, i święta Faustyna, i błogosławiony Jan Paweł II. I wraz z nimi wołajmy In te domine speravi non confundar in eternum. Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki. Amen.
Słowo Boże wygłosił ksiądz biskup bielsko-żywiecki Tadeusz Rakoczy, który również razem z księdzem kardynałem obchodzi jubileusz 50-lecia kapłaństwa.